TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Anna Piekutowska, zapytam inaczej i od razu pytanie do państwa. Czy kojarzycie państwo takie programy jak Damy i Wieśniaczki, Bogaty dom, biedny dom, albo Bogate dzieciaki bez kasy? Może państwo obejrzeli kiedyś cały sezon, może tylko trafili państwo na nie przypadkiem podczas przełączania kanałów, a może są one dla państwa całkowitą tajemnicą. Chodzi w tych programach o to, że ich wspólnym mianownikiem jest zamiana ról, czyli bogata influencerka na przykład trafia do gospodarstwa na wsi. Rodzina, która żyje od pierwszego do pierwszego na kilka dni, zamienia się z rodziną mieszkającą w jakiejś ogromnej willi, albo na przykład rozpieszczony nastolatek z dużym kieszonkowym z dużego miasta trafia do domu, w którym każda złotówka jest obracana z każdej strony. Na pierwszy rzut oka te programy są rozrywką i przyznam niezbyt wysokiej jakości, ale moi goście, których zaraz przedstawię, przekonują, że te programy opowiadają nam coś bardzo ważnego o tym, jak myślimy o nierównościach społecznych, o biedzie i bogactwie w Polsce. A moimi gośćmi są profesor Magda Szczęściak z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz dr Krzysztof Świrek z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Państwo też są autorami artykułu opublikowanego właśnie w prestiżowym czasopiśmie Television and New Media, w którym przeanalizowaliście kilkadziesiąt odcinków tych formatów i doszliście państwo do takiego wniosku, że one nie tylko pokazują różnice społeczne, ale też w ogóle podpowiadają ludziom, jak te różnice rozumieć i jak o nich myśleć. No i pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, jest oczywiście takie, dlaczego poważni naukowcy i naukowczynie zajmują się tak niepoważnym formatem jak reality show, ale tak naprawdę chcę zapytać o to, co można w ogóle zobaczyć w tych programach.
To był dla nas trochę oczywisty punkt wyjścia, dlatego że tym punktem wyjścia był szerszy projekt budowania takiego archiwum, w jaki sposób w ogóle klasy ludowe czy klasy pracujące są przedstawiane w polskiej kulturze popularnej i te reality show nam się narzuciły jako oczywisty punkt wyjścia, dlatego że w tych formatach konkretnie, które zbadaliśmy, właśnie ta kwestia spotkania między klasami jest takim centralnym punktem narracji. To znaczy to jest właśnie punkt kluczowy, jeśli chodzi o dramatyzm tych programów, czyli tutaj nie musimy badać, jak często się pojawiają odniesienia do klas, czy są ważne, czy są nieważne, bo one są w centrum i one są oczywiste. Więc to, co chcieliśmy zobaczyć poprzez badanie tych formatów, to jest to, w jaki sposób te klasy są przedstawiane, w szczególności właśnie te ekstrema biedy i bogactwa, zderzenie pomiędzy nimi, kontrasty, ale też, i to jest dla nas bardzo ważne, w jaki sposób te właśnie, to co, jak są pokazywane te klasy, jest ogrywane także jako pewna wizja szersza świata, prawda? To znaczy, w jaki sposób to jest przedstawiane, na przykład te różnice między ludźmi, w jaki sposób są też wyjaśniane, tłumaczone w tych programach, dlatego że większość kultury popularnej, niezależnie od tego, jak jest naiwna, czy jak jest rozrywkowa, ona ma w sobie zawarte też takie meta historyjki, meta opowieści, które nam tłumaczą w ogóle, jak działa świat, prawda? Jeśli są biedni ludzie, to dlaczego oni są tacy biedni? Oni muszą to wyjaśnić w tym programie, że coś się wydarzyło, prawda? A jeśli ktoś jest bogaty, no to musi przedstawić właśnie, jakie tam zalety powodują, czy jaka ciężka praca powoduje, że jest aż tak bogaty.
Oraz szeroki wachlarz swojego bogactwa. W artykule państwo używają takiego fascynującego zwrotu, że te programy są narzędziem pacyfikacji lęku klasowego. I to jest bardzo mocne określenie. Przed czym właściwie ta widzka czy widz ma zostać uspokojony tymi programami?
Tak, to ja może jeszcze powiem, że właśnie takim początkiem tego projektu było w ogóle rozpoznanie, że w kulturze polskiej mamy do czynienia jednocześnie właśnie z taką wzrastającą świadomością różnic społecznych, różnic klasowych. Coraz częściej mówi się o tym, prawda? W latach 90. to był taki temat tabu. Powiedzmy, że od dekady, może trochę więcej, ten temat wraca do no właśnie debaty społecznej.
Ale wraca w poważnych raportach, dokładnie, analizach i książkach.
Tak, natomiast my chcieliśmy zrobić taki przegląd właśnie kultury wizualnej, sfery publicznej. I to jest ciekawe, prawda? Że polscy filmowcy na przykład jeszcze nie tak często często podejmują jakby ten temat klas społecznych. Gatunek taki kina społecznego, powiedzmy zaangażowanego, jest, powiedziałabym, jakoś dosyć marginalny. Natomiast to, co nas uderzyło, to po pierwsze właśnie kultura internetowa. To jest też taka sfera słabo zbadana, czyli właśnie memy, prawda, różnego rodzaju takie stereotypy klasowe, bardzo, bardzo mocne, prawda, Janusze, Grażyny i tak dalej. No i właśnie jakby ta telewizja, kultura popularna, jednym z takich oczywistych powodów zajmowania się tym jest w ogóle jakby niesamowita popularność reality TV w Polsce, dostępnej zarówno w telewizji, jak i na platformach streamingowych. Tych formatów jest mnóstwo. To są zazwyczaj formaty sprowadzane z zagranicy, zarówno z tak zwanego Zachodu, prawda, jak i na przykład z Ukrainy. To jest przykład Dami Wieśniaczek. I tam jakby ta tematyka klasowa, ona się pojawia właśnie bardzo intensywnie. Oczywiście to nie jest tak, że producenci opisują, prawda, że to jest program o, nie wiem, klasie średniej, klasie ludowej, natomiast...
O tym, jak żyją prawdziwi ludzie.
Dokładnie. Są normalni ludzie, prawda, i są bogaci, i są biedni. I tutaj ta pacyfikacja lęku klasowego, który jednak właśnie jest związany z taką coraz większą świadomością tego, że istnieją różnice klasowe, istnieją nierówności społeczne. Mamy coraz więcej też danych właśnie dotyczących tego, że te nierówności wcale nie są tak niskie, jak nam się wcześniej wydawało. I ta telewizja reality jest taką przestrzenią trochę jakby właśnie testowania różnych wyobrażeń. Ta pacyfikacja według nas właśnie przede wszystkim polega na racjonalizacji tej różnicy klasowej, czyli pokazania zarówno biedy, jak i bogactwa, zarówno damy, jak i wieśniaczki, jako takich ekstremalnych pozycji klasowych, troszkę dziwnych i jedna, i druga. Prawda?
Ale skoro one są ekstremalne, to dlaczego one mają uspokajać, a nie sprawiać, że stawiamy kosy na sztorc?
Właśnie tu jest z jednej strony te programy, żeby były ciekawe, one muszą odnosić się jakoś do naszych lęków, do naszych obaw, czyli to jest jakby kwestia też takich obserwacji z życia codziennego, że ja, powiedzmy, ciężko pracuję, zarabiam ileś, ale do tego, co ja widzę na Instagramie, to ja nigdy nie doskoczę, można powiedzieć. I z drugiej strony jest też ta świadomość wzrastająca, w szczególności jest taki bardzo ważny wątek w sferze publicznej kurczącej się klasy średniej, czy takiej presji na klasośredniowy styl życia, w efekcie czego bardzo wiele osób ma poczucie, które jest też zgodne z prawdą, że wystarczy bardzo niewiele, żeby spaść jakby w pewnym sensie w taką przestrzeń właśnie, gdzie to życie codzienne staje się trudne, gdzie jest dużo, dużo mniej staje się komfortowe. Wystarczy stracić pracę i jesteśmy trzy brakujące wypłaty od problemów ze spłatą kredytu, mówiąc w wielkim skrócie. Więc to są te lęki, które są bardzo żywe i te programy się do nich odwołują, żeby być ciekawe, żeby kogoś przyciągnąć przed telewizor. Ale z drugiej strony, przez to właśnie, że te programy tak ogrywają te problemy klasowe, że to jest problem tego, że pani paniusia z wielkiego miasta, tak powinienem powiedzieć w cudzysłowie, proszę pamiętać, że my często tutaj będziemy używać takiego dystansowania, że paniusia z wielkiego miasta w szpilkach wchodzi do obory, a z drugiej strony mamy właśnie te wieśniaczki, które po raz pierwszy są w stanie się wyspać właśnie od roku, czy od dwóch lat.
Albo przez po raz pierwszy pójść do dentysty w swoim życiu.
Tak, i przez to mamy takie poczucie, że okej, czyli jeszcze nie jest u nas tak źle, bo z czymś takim, z taką nieadekwatnością samego siebie, bo wiem, co to znaczy ciężka praca, więc z taką nieadekwatnością nie mam do czynienia. I z drugiej strony jednak nie jest tak źle, jeśli chodzi o mój taki poziom życia. Więc w ten sposób te programy, one robią z tych lęków klasowych też tak ogrywają to w taki sposób, że w pewnym sensie my się czujemy uspokojeni, że właśnie te problemy są gdzie indziej i te ekstrema trochę nas nie dotyczą, bo to jest właśnie nadal ta rzeczywistość taka telewizyjna, instagramowa. My zwróciliśmy uwagę między innymi na to, że w Damach i Wieśniaczkach te damy, one nigdy praktycznie nie mają zawodów, które są takimi stabilnymi, poważanymi zawodami inteligenckimi, z klasy wyższej i tak dalej. To prawie nigdy nie jest biznes, to prawie nigdy nie jest prawo, to prawie nigdy nie jest na przykład medycyna, czyli takie zawody, o których skądinąd wiadomo, że są pewnymi źródłami bardzo wysokich dochodów, tylko właśnie to jest często influencerka. Czyli to jest takie, ona jest bogata, ale z czego jest bogata i jak to w ogóle wygląda? To jest trochę inaczej oczywiście z formatu na format, bo inaczej jest w Damach, a inaczej w Bogatym domu, Biednym domu, gdzie już ta bogata rodzina to jest z kolei zazwyczaj właśnie to nigdy nie jest klasa wyższa, tylko przeważnie to są jacyś ludzie, którzy są przedsiębiorcami, to jest tego typu model.
Nie ma żadnych rentierów, ludzi, którzy na przykład odziedziczyli wielkie bogactwa rodzinne. To jakby jest ten kapitał ekonomiczny, ale ten kapitał kulturowy potrafi być specyficzny.
Tak, on też potrafi być ironizowany, tak? To znaczy właśnie tutaj, jeżeli klasa wyższa w tych programach jest za coś krytykowana, to na przykład za ostentacyjną i taką obciachową konsumpcję, prawda? To jest taki stereotyp noworysza, noworyszki.
Ale to też jest ten bardzo obecny w mediach antyspołecznościowych stereotyp old money i new money też. Tak. Czegoś z dobrym gustem i ze złym gustem.
Tak, i przede wszystkim właśnie w reality TV mamy new money, prawda? To znaczy właśnie tak jak mówił Krzysztof, te zawody właśnie influencerskie, prawda? Które też pozwalają na taką jakby z jednej strony krytykę moralną klasy wyższej, bo właściwie nie wiadomo, co ona robi, a ma tyle tych torebek, prawda, szpilek i tak dalej. A z drugiej strony też na takie estetyczne zdystansowanie się. Natomiast jakby w przypadku klas ludowych, tutaj te przedstawienia też są zgodne z takimi zazwyczaj bardzo negatywnymi, patologizującymi stereotypami, w których ostatecznie zazwyczaj okazuje się, zwłaszcza w Damach i Wieśniaczkach, że te osoby są tak naprawdę same sobie winne. Zarówno pod kątem właśnie takiego nierealizowania jakiegoś takiego modelu dbania o siebie, prawda? No jak i po prostu funkcjonują w takim środowisku i wyrywają się z niego właśnie w tym programie tylko na jakiś moment. Ostatecznie te programy mówią nam, że tak naprawdę każdy jest na swoim miejscu i dlatego nie warto może właśnie stawiać tych kos na sztorc, tak? Bo ta wieśniaczka w mieście też tak naprawdę średnio się czuje.
Po informacjach TOK FM porozmawiamy, będziemy kontynuować naszą rozmowę i chcę też z Państwem porozmawiać o tym, dlaczego to obrzydzenie gra główną rolę w tych programach i o tym, dlaczego te programy zazwyczaj się odbywają głównie pomiędzy toaletą, łazienką i kuchnią. Moimi gośćmi są profesor Magda Szcześniak i dr Krzysztof Świrek i wracamy za chwilę. Zapytam inaczej. Wracamy do rozmowy z profesor Magdą Szcześniak z Instytutu Kultury Polskiej i z doktorem Krzysztofem Świrkiem z Wydziału Socjologii. Obie te jednostki naukowe są na Uniwersytecie Warszawskim. Rozmawiamy trochę na podstawie artykułu Państwa na temat polskich reality show i to takich reality, które opierają się na zamianie ról. Tutaj wcześniej rzucałam tytuły takie jak Damy i Wieśniaczki, Bogaty dom, biedny dom, bogate dzieciaki bez kasy. I kiedy ja oglądam te programy, to mam wrażenie, że tam głównym bohaterem nie jest właśnie bieda i bogactwo, tylko obrzydzenie. Że ktoś nie chce wejść do obory, że komuś coś śmierdzi, że ktoś nie chce spać w łóżku, dlatego że uważa, że jest brudne. Cały program kręci się pomiędzy toaletą, kuchnią i łazienką. Dlaczego akurat takie emocje okazują się być ważne dla opowieści o klasach społecznych?
Oczywiście te emocje też wpisują się w taką długą tradycję, prawda? Tak jak mówiliśmy, patologizacji klasy pracującej czy klas ludowych. Na pewno w kontekście reality w ogóle wysokie emocje, prawda, są taką jakby dominantą tego gatunku. To jest taki bardzo skondensowany gatunek telewizyjny, który ma w widzach wzbudzać emocje, które my niejako jakby reprodukujemy, prawda, za tym ekranem. Natomiast w kontekście klasowym na pewno to obrzydzenie, no właśnie ma pokazać skrajność i też pewnego rodzaju nieprzekraczalność granic klasowych. To znaczy w przypadku właśnie przedstawicieli klas wyższych, klas średnich, którzy przyjeżdżają do tego domu, w którym mają pomieszkać przez jakiś czas, właśnie wchodzą do jakiejś brudnej łazienki, która czasami nawet nie jest w mieszkaniu, tylko na korytarzu, to odgrywane jakby obrzydzenie ma pokazać taki absolutny dystans, no i też jakby umocnić tę pozycję oczywistej wyższości, prawda, która też oczywiście ma zindywidualizować w jakiejś mierze odpowiedzialność za biedę. Bardzo często tutaj pojawia się ten wątek, prawda, że no to jest jakby biedna rodzina, ale mogliby przynajmniej posprzątać, tak? Mogliby przynajmniej jakby zadbać o to otoczenie, albo wręcz przeciwnie, wtedy kiedy zdarza się taki biedny dom, który jest zadbany, to klasa wyższa wtedy wyraża pewnego rodzaju uznanie zazwyczaj właśnie dla gospodyni, że potrafi ten dom dobrze prowadzić, w związku z czym może jest też osobą jakoś zasługującą na pomoc, zasługującą na to uznanie. obrzydzenie. Więc to obrzydzenie, które publiczność w zamierzeniu właśnie ma też odczuwać, no w pewnym sensie jakby dystansuje oglądającą publiczność, która zazwyczaj jest z klasy średniej, od tych, w cudzysłowie znowu, dołów społecznych, prawda, tego marginesu.
A z jednej strony ten dystans opiera się na tym zasługiwaniu i niezasługiwaniu, z drugiej strony też ta bieda jest pokazywana jako no, rzecz bardzo mocno związana z indywidualnymi decyzjami, taka złe decyzje, właśnie życiowe niepowodzenia, brak zaradności, i to jest jednak bardzo liberalna wizja z takich opowieści Sławomira Mentzena i konfederatów. Co znika z naszego pola widzenia, jeśli w ten sposób mówimy o klasach społecznych, takie widzimy?
Przede wszystkim znikają struktury, to znaczy to, że różnice klasowe nie są tak naprawdę różnicami ekstremów, ale są systematycznymi różnicami jakby tego, jak jest zorganizowany na przykład rynek pracy i jakie to ma przełożenie potem na systematycznie różne sposoby życia osób, które trafiają w różne miejsca. To nie jest często właśnie kwestia jakichś spektakularnych różnic w decyzjach, które są przez kogoś podejmowane. To są często kwestie, które są wynikiem właśnie typowych decyzji, typowych ścieżek, które są rozsądne, które są takie, jak powinny być, w cudzysłowie mówiąc, ale prowadzą właśnie do systematycznie takich, a nie innych różnic. Bardzo często pozycje klasowe są po prostu dziedziczone. To znaczy to, że mamy do czynienia z jakimś przemieszczaniem się pomiędzy klasami, jest faktem, ale ta otwartość tej struktury, ona jest bardzo ograniczona, tak? I to jest niezależne od naszych wyobrażeń, ona się utrzymuje na bardzo podobnym poziomie od wielu, wielu lat. Więc tego nie da się ograć, a przynajmniej te programy tego nie chcą ogrywać. Wolą ogrywać emocje, które są ekstremalne, i właśnie ten rodzaj takiego, tych ochów i achów z jednej strony, kiedy osoby pokazywane jako biedne wkraczają do świata właśnie bogactwa i wygody i luksusu, i z drugiej strony to obrzydzenie, no to ma właśnie angażować widzów i pokazywać te różnice społeczne jako coś ekscytującego, jako coś, co może być ciekawe. No i stąd też ta funkcja tych historyjek, czyli tego, że jak ktoś jest biedny, to zawsze w tle musi być trauma, musi być przemoc, musi być jakaś rozbita rodzina najczęściej, bo tak są te historie opowiadane. Znaczy zawsze trzeba jakoś uzasadnić to, że komuś dzieje się źle, i te uzasadnienia bardzo często są związane właśnie, nawet jeśli nie z winą moralną tej osoby, z tym, że ona popełniła jakieś błędy, to zazwyczaj w tle są winy moralne rodziców. Przeważnie to jest właśnie alkohol w rodzinie, rozbita rodzina, trauma i tak dalej, więc taka, powiedziałbym, narracja psychologizująca, która jest też bardzo spójna ze światem wyobrażeń klasy średniej, no bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, że tutaj bardzo ważne jest nie tylko to, co się pokazuje, czyli te ekstrema, ale bardzo ważne jest też coś, co można by nazwać takim wyobrażonym odbiorcą, tak? I że te programy są opowiadane dla tego wyobrażonego odbiorcy, dla jego wyobrażenia tego, czym jest normalność. I tym odbiorcą jest taki odbiorca z takiej bliżej niezdefiniowanej klasy średniej w Polsce, czyli takich zwykłych, ciężko pracujących ludzi, którym zależy na komforcie, i oni właśnie, no oni już się nauczyli tego języka psychologii, prawda, i nauczyli się już tego języka właśnie, że no jak ktoś miał ciężko w dzieciństwie, to potem jego potencjał jest ograniczony, prawda, i takie...
Ale na szczęście przyszedł program, przyszły kamery, pokazały, że można inaczej, i odbywa się to wyznanie wiary w awans społeczny na koniec każdego odcinka, że będę się lepiej starać, będę dążyć, będę poprawię coś w swoim życiu.
Tak, jest, z jednej strony jest taka historyjka o tym, że wystarczy mało i można dużo zmienić, a z drugiej strony jest też to, co jest dla nas ważne tutaj bardzo, że niedopowiedzianym jakby skutkiem tej historyjki jest też taka nagana moralna, jeśli komuś się nie chce, prawda? Jest taki bardzo ciekawy moment w jednym z odcinków Dami Wieśniaczek, kiedy jedna właśnie z bohaterek takich tych bogatych, ona mówi właśnie o tej tak zwanej wieśniaczce, że byłaby piękna, gdyby troszkę o siebie zadbała. I to jest bardzo trudny był problem, jak pisaliśmy to po angielsku, że bardzo trudno jest to troszkę zadbać o siebie, co po polsku jest bardzo, jest takie oceniające, tak? Że to troszkę zadbać, to znaczy wszystko od pójścia na paznokcie do po prostu...
Schudnięcia 40 kilo.
Tak, albo można też po prostu w ten sposób zasugerować, że ktoś ominął kilka kąpieli w tygodniu, prawda? Więc tutaj zakres jakby tego, co to znaczy troszkę zadbać, jeszcze wypowiedziane z takim właśnie, z takim no troszkę chociaż zadbać, to jest właśnie ten element też takiego dyscyplinowania, który jest silnie obecny w tych programach.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki od tej pory będą zupełnie inaczej patrzeć na formaty. A czy fakt, że właśnie państwo się zainteresowali tymi programami, które opowiadają o zamianie ról, wynika z tego, że one najbardziej jakoś otwarcie mówią o klasach społecznych? Czy po prostu trzeba sięgnąć po trochę patologiczne i najbardziej śmieciowe w ogóle formaty, żeby spojrzeć gdzieś i zauważyć ten dyskurs klasowy w polskiej przestrzeni?
Troszkę tak jest, to znaczy powiedziałabym, że jest duża różnica dzisiaj między mówieniem o klasach przeszłości, a klasach dzisiaj. Bardzo nie chcemy mówić o klasach społecznych dzisiaj, bardzo niechętnie używamy tego języka. Nauka, humanistyka, nauki społeczne też nie do końca tutaj, troszkę przychodzą z pomocą, ale też nie do końca. Samo to, że nie mamy ustalonych kategorii, my też zastanawialiśmy się na tym, na przykład jak nazwać te klasy poniżej klasy średniej, prawda? Czy to są klasy ludowe, jak chce część socjologów, czy jednak klasa pracująca, klasa niższa.
Klasa robotnicza.
Klasa robotnicza, prawda? Tutaj jakby nie mamy w sferze publicznej takiego języka, który byłby też językiem pochodzącym od tych grup. Większość Polaków identyfikuje się po prostu z klasą średnią.
Ale to wynika z tego, że one są niewidzialne?
To wynika, wydaje mi się, z wielu lat jakby takiego aktywnego niemówienia właśnie językiem klasowym, relacyjnym językiem klasowym, co oczywiście jakby służyło przede wszystkim klasą średnim, klasie wyższej w kontekście zwłaszcza polskiej transformacji. Więc troszeczkę tak jest. Te programy oczywiście jakby nie są programami rewolucyjnymi ani krytycznymi, prawda, jak sobie powiedzieliśmy, ale mimo wszystko jakby da się właśnie w nich zauważyć jakby pewne aktualne społeczne niepokoje. Na przykład ten program Bogate Dzieciaki bez kasy jest takim ciekawym przykładem, dlatego że on uznaje, że jest coś takiego jak reprodukcja klasowa, prawda? To są właśnie te bogate dzieciaki, które nic w życiu nie osiągnęły, a tymczasem właśnie mają jakby drogie samochody, drogie marki, prawda? Właściwie mogą sobie robić jeden gapir, potem kolejny gapir i tak dalej. I one są symbolicznie w tym programie upokarzane. Pokazuje się im to prawdziwe życie, więc znowu mamy pewnego rodzaju jakby rozpoznanie, że coraz, właśnie może nie coraz częściej, tylko że w ogóle dochodzi do tej takiej reprodukcji społecznej klas wyższych. Ale jest to jakby też krytyka jakby formułowana z punktu widzenia klasy średniej.
Prawda? No to jest ucieranie nosa.
To jest ucieranie nosa, ale też z drugiej strony sposób pokazywania właśnie klasy robotniczej w tym programie. No on jest utrzymany też jakby w tym stereotypie i tam bardzo często też pojawia się to marzenie właśnie tych w pewnym sensie dobrych, biednych dzieciaków o awansie społecznym, prawda? Jakby pójdę na studia, trochę podpatrzę tego, w jaki sposób też zachowuje się właśnie ten bogaty dzieciak, ale tak naprawdę jakby tutaj kluczem jest ta ciężka praca, więc mamy pewnego rodzaju jakby taką podwójność, to znaczy kultura popularna w ogóle jest właśnie o takim negocjowaniu lęku i też pewnego rodzaju właśnie jednak takich utartych przekonaniach o tym, czym jest jakby normalność, czym jest właśnie taka postawa, która nam jakby pozwoli dojść do tej wyższej pozycji klasowej.
Pół minutki.
Też chciałbym dodać, że to, że my się spotkaliśmy z tym problemem braku języka, o którym można by długo jeszcze rozmawiać, to jest też kwestia tego, że bardzo długo w Polsce różnice klasowe się przedstawiało w kostiumie różnic związanych ze smakiem, ze stylem, z gustem. To są też kwestie tego, w jaki sposób się właśnie eufemizuje kwestie klas, prawda? Ale także w jaki sposób próbuje się ją przedstawiać jako, no wszyscy rozumiemy, że jaka jest ta normalność, prawda? I ktoś, kto tej normalności odstaje w sensie społecznym, to musi być z nim coś nie tak, albo estetycznie, albo moralnie, tak? Więc Z tego powodu też jest bardzo duży problem z pozytywną identyfikacją z jakąkolwiek inną kategorią niż klasa średnia. Po prostu poza klasą średnią w polskiej sferze publicznej nie ma żadnej kategorii klasowej i nie da się tego zrekonstruować, co jest powyżej, co jest poniżej. To jest taki dziwny byt, że klasa średnia jest średnia, ale nie wiadomo wobec czego nawet, tak? Dlatego, że nie ma praktycznie żadnych innych kategoryzacji, więc to jest taki kłopot, z którym kultura popularna musi sobie jakoś poradzić i to też czyni ją bardzo ciekawą, tak? Nawet jeśli ona nie robi tego krytycznie, to bardzo ciekawe jest, w jaki sposób tam specjaliści od opowiadania historii, jak sobie radzą z tym problemem.
To musimy zostawić słuchaczy i słuchaczki w niedosycie. Można oczywiście przeczytać artykuł w czasopiśmie Television and New Media. Mi też od razu skojarzyła się moja niedawna rozmowa z Moniką Borys na temat jej książki Bezwstydne obrazy. To też państwo mogą ją odnaleźć, tę rozmowę, w archiwum Radia Tok FM, a ja bardzo dziękuję. Doktor Krzysztof Świrek z Wydziału Socjologii i profesor Magda Szcześniak z Instytutu Kultury Polskiej byli moimi gośćmi.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.